Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu bukalog.pl.
Cześć, dzień dobry albo dobry wieczór, zależnie od tego, o której porze dnia lub nocy nas słuchacie. Tak się z Wami witamy tradycyjnie, jednocześnie w ostatnim w tym roku wydaniu podcastu Bukowisko. Przed mikrofonami dzisiaj są z Wami jak zwykle Jerzy Bandel
i Maciej Januchowski. Bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami. Dla tych, którzy słuchają nas na platformach podcastowych jak Google Podcast czy Spotify, informacja jest taka, że możecie też nas zobaczyć wyjątkowo podczas tego odcinka na kanale Kto czyta żyje podwójnie na YouTubie.
Tak, dlaczego dzisiaj zdecydowaliśmy się na taką wersję wideo? Nieraz nas o nią prosiliście, także dzisiaj w tym wyjątkowym ostatnim poświątecznym, a jednocześnie przednoworocznym wydaniu, kiedy będziemy podsumowywać miniony 2020 rok, stwierdziliśmy, że możemy zrobić to jeszcze bardziej razem niż zwykle i trochę Wam się pokazać.
Więc nie ma co przedłużać, tylko zaczynamy od czego?
Tak, no dzisiejszy odcinek będzie nieco inny niż zawsze. Odejdziemy od recenzji, odejdziemy od zapowiedzi tygodnia, od tych wszystkich elementów, które są stałe. Porozmawiamy o tym, co się wydarzyło w tym roku, jakie książki się ukazały, co dobrego przeczytaliśmy. Na końcu zdradzimy nasze najlepsze typy tego roku. A zaczniemy chyba od wydarzeń, bo trzeba powiedzieć, że w tym roku działo się sporo. Jednocześnie mało, jednocześnie dużo.
To prawda. Działo się mało, jeżeli chodzi o takie bardzo duże wydarzenia, no bo wszystkie targi, te największe, zostały odwołane. Natomiast o te małe wydarzenia, które się przeniosły do internetu, no to tutaj nie mamy na co narzekać. Praktycznie codziennie odbywało się jakieś spotkanie z autorem, albo sam autor robił live'a i odpowiadał na pytania swoich czytelników, przy okazji promując książki, które w tym czasie również wychodziły, no bo to nie jest tak, że wydawnictwa sobie zrobiły wolne, jednak przez ten czas od marca do grudnia, no to chyba nie było miesiąca, w którym by nie pojawiła się żadna książka z tych, które z tych wydawnictw, o których myślimy i z którymi współpracujemy.
Żadna nie, ale przypomnijmy sobie, że był taki moment w marcu i kwietniu, kiedy wszyscy jeszcze myśleli, że to szybko się skończy, że to tylko do lata i duża część premier została rzeczywiście wstrzymana. Był taki krótki okres posuchy. No ale kilku ryzykantów zaryzykowało właśnie i wygrali na tym naprawdę dużo, bo kiedy inni wstrzymali swoje książki, swoje premiery, to na przykład Janina Bong stała się absolutnym hitem pierwszego półrocza chyba. Jej książka sprzedała się w bardzo dużej ilości egzemplarzy i było o niej głośno przez kilka, jeśli nie kilkanaście tygodni, królowała na topce. Podobnie Wojciech Chmielarz ze swoją nową powieścią Wyrwa, nową, już nie najnowszą, bo w październiku była kolejna premiera, ale Wyrwa, która ukazała się w marcu czy kwietniu, też zrobiła niezłą furorę. No także ci, którzy postawili jednak na swoje premiery i zdecydowali się zrealizować plany, no wygrali tutaj.
To prawda, tym bardziej też, że te pierwsze miesiące tego dziwnego dla nas czasu faktycznie trochę wstrzymały branżę, ale za to w maju nie mieliśmy prawa narzekać na premiery.
Tak, mimo że targi się nie odbyły.
Myślę też, że spora część tych, którzy nas oglądają albo słuchają, też nie wybrałaby się na te targi jesienne, jeżeli one by się odbyły w takiej formule, jaką organizatorzy sobie na początku założyli. Powiedzmy sobie szczerze, że to nie było dobrze przemyślane i raczej by ten pomysł nie wypalił, bo po pierwsze ludzie by stali w kolejce i się denerwowali przez pół dnia, że nie mogą wejść i się dostać. Po drugie, pogoda jesienna też temu nie sprzyjała. A po trzecie, mała jest przyjemność z tego, że wchodzisz przez godzinę czy dwie, musisz przejść przez te stoiska i później wychodzisz i już nie możesz wejść ponownie, na przykład wracając z obiadu.
Poza tym powiedzmy też, że targi jednak są okazją dla wszystkich, żeby się spotkać. Tam raz w roku zjeżdżają się znajomi, przyjaciele. To się jednak opiera na tym, żeby z tym autorem porozmawiać, usiąść koło niego, czasem się uściskać, czasem podać rękę. zależy. No także...
Spotkania autorskie też nie wiadomo jakby przebywały, no bo przy losowym wpuszczaniu, randomowym wpuszczaniu osób, no nie jesteś w stanie powiedzieć, czy na to spotkanie przyjdzie jedna osoba, czy może wszystkie, które stoją w kolejce.
Dokładnie, także no niestety wyszło na to, że musimy w tym dziwnym roku odpuścić sobie po prostu targowe wizyty. Nam udało się być na jednych targach i to już były takie gorące targi, to był początek marca na poznańskich targach książki, ale już widmo nadchodzącej zagłady wisiało nad wszystkimi, już tylko ten jeden temat na każdym stoisku, pamiętasz? Mhm. Się o tym rozmawiało, co będzie, czy jeszcze się spotkamy, kiedy się spotkamy. Także no, musieliśmy przez resztę roku niestety spędzić czas w domach, ale za to uczestniczyliśmy w tylu spotkaniach autorskich online, targach online, aukcjach charytatywnych, tylu wydarzeniach, które działy się właśnie online, jak chyba jeszcze nigdy.
Ja mam nadzieję, że ta działalność online, czy to wydawców, czy autorów, czy też nasza, pozostanie na takim poziomie, jak jest teraz, mimo że może wrócimy do normalności, te spotkania będą odbywały się face to face, bo okej, no nie na każdym spotkaniu chce się być w 100%, czyli ciałem, można być tylko duchem, czyli pracować i słuchać jednocześnie o tym, co się dzieje na danym spotkaniu. I dla mnie to jest idealna forma, tym bardziej, że nie trzeba tracić czasu na przemieszczanie się, a być może zbraknie dla mnie miejsca, a w internecie nie ma takiego ograniczenia, no chyba, że robimy płatne wydarzenie, ale to się chyba nie zdarzyło w branży wydawniczej, przynajmniej ja o takim płatnym spotkaniu z autorem nie słyszałem.
No co ty, były.
Tak?
Oczywiście. Na przykład Agora regularnie takie organizuje na Czerskiej ze swoimi autorami.
Płatne?
Spotkania za wejściówkami, no ale rzeczywiście nie są one popularne. Ja wolę być osobiście, chociażby z racji no właśnie rozmowy z autorem, czy łatwego zadania pytania z sali, czy zdobycia autografu, ale powiedzmy też o tym, że dzięki tej formie online mogły się odbyć spotkania, które normalnie by się nie odbyły, bo na przykład autor nie mógłby przyjechać do Polski. Bez żadnego problemu łączy się z osobami starszymi na przykład, które mają już problem z tym, żeby przylecieć z innego kontynentu. Odbyła się rozmowa z Rebeką McKay na przykład, która co prawda nie jest starsza, ale rzeczywiście musiałaby z daleka przylecieć, a tutaj bez wątpienia, bez problemu chyba dwa spotkania się odbyły. Mhm. Wybiegając ciut w przyszłość, w styczniu będzie spotkanie z Margaret Atwood na przykład, którą od lat próbowano zaprosić do Polski, nigdy to się nie udało, a teraz Sylwia Hutnik poprowadzi spotkanie online, także no, ma to swoje plusy niezaprzeczalnie również.
Jestem ciekawy tej rozmowy, którą poprowadzi Sylwia Hutnik.
Ja też.
Jej podejście do rozmowy z drugim człowiekiem i z taką autorką nagradzaną.
Myślę, że w wielu kwestiach one się akurat zgadzają. Myślę, że to może być szalenie ciekawe spotkanie i że akurat Margaret Atwood ma dużo do powiedzenia w kwestii współczesnej sytuacji też w Polsce, więc czekam na to spotkanie. Ale to w przyszłym roku, nie wybiegajmy w przyszłość za bardzo.
W tym roku na pewno też podjęliśmy wyzwanie, które wiązało się poniekąd, właściwie bardzo wiązało się z naszą działalnością, jednak do tej pory to wyglądało tak, że jeden z nas zajmował się swoim kanałem, drugi swoją audycją. Gdzieś tam łączyliśmy się w podcaście, który w tym roku rozpoczęliśmy.
No właśnie, to też w tym roku. Powiedzmy o tym, że zaczęliśmy w lutym i tak...
Po miesiącu.
10 miesięcy później jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
A po miesiącu nastąpił taki trudny czas od startu naszego podcastu, ale myślę, że też dobrze ten czas zrobił startowi. No bo jednak wtedy wszyscy akurat łaknęli tych treści w internecie, szczególnie tych nowych i świeżych wydawanych. A podcast, szczególnie o książkach, o branży wydawniczej, był takim, który był na wyciągnięcie ręki, bo książki były jednym z nielicznych towarów, które można było zamówić przez internet i one przychodziły.
Tak, to prawda. No a kilka miesięcy później, 2-3 miesiące później, no podjęliśmy decyzję o tym, żeby ruszyć z portalem. To takie nasze osobiste podsumowanie trochę też, ale no to było wyzwanie i to było dużo ciężkiej pracy związanej z postawieniem strony, to bardziej ukłony w twoim kierunku, ze stworzeniem treści na tę stronę. No i comiesięcznym, a właściwie codziennym tak naprawdę, regularnym umieszczaniem tam materiałów i szczerze mówiąc jestem trochę zaskoczony, ale też zadowolony, że to się udało, że tam niemalże codziennie pojawiają się materiały, recenzje, filmy, zapowiedzi, no to jest platforma, której rzeczywiście nie ma. Z takim założeniem ją tworzyliśmy i czegoś takiego w Polsce oprócz Bukalogu nie ma. I z tego jestem dumny po tym niecałym roku.
Ja myślę, że to jest dobra propozycja dla tych, którzy szukają przede wszystkim różnorakiej literatury i różnorakiej formy. No bo na jednej stronie ma się do dyspozycji i wideo, i podcast, i recenzje pisane, i trudno z tego czegoś dla siebie nie wybrać, więc jeżeli macie znajomych, którzy jeszcze nie odwiedzają bukalog.pl, to oczywiście zapraszamy.
I oczywiście będziemy też wdzięczni za wasze opinie po tym pół roku działalności portalu. Co tam lubicie, co lubicie mniej, czego u nas szukacie, a czego wam być może jeszcze brakuje, o czym na razie nie pomyśleliśmy. Także dawajcie koniecznie znać, jeśli macie swoje pomysły, bądź opinie, czy podpowiedzi oczywiście.
A my będziemy próbowali to wdrożyć w miarę oczywiście swoich...
przede wszystkim czasowych chwil. Możliwości.
Bo myślę, że jest potencjał do tego, żeby się rozwijać i żeby dodawać nowe funkcje. Nie chcemy być też za bardzo takim miejscem, gdzie będziemy kopiować już pewne wzory, no bo bez sensu jest robić coś, co już istnieje i to w kilku odnogach, nie tylko w jednej. Dlatego chcielibyśmy raczej się skupić na merytoryce niż na jakichś bajerach.
Tak, dokładnie tak. A jeśli chodzi o merytorykę, książki, co pojawiło się w tym roku na rynku, co zapamiętamy?
To bardzo dużo się pojawiło.
Bardzo dużo się pojawiło. Rzeczywiście ja mam takie poczucie, że był wysyp dobrych książek, dużo dobrych książek sprowadzonych i przetłumaczonych z zagranicy i sporo dobrych książek na polskim rynku. Mhm. Od czego zaczniemy?
To ja zacznę od autorki, od książek właściwie tej autorki, z którą zrobiliśmy pierwszy nasz wywiad z rozmachem, no bo w tym trudnym czasie, kiedy to był...
Kwiecień?
Koniec kwietnia?
Koniec kwietnia.
Koniec kwietnia, początek maja, jakoś tak się wywiad ukazał. Na początku maja chyba.
1 maja to była inauguracja.
No właśnie. Więc to było po pierwsze duże wyzwanie dla nas, bo wcześniej nie prowadziliśmy wspólnie wywiadów i... No i trzeba było to zrobić, żeby...
Powiedzmy sobie szczerze, ja w ogóle niewiele wywiadów prowadziłem, więc dla mnie to było wyzwanie podwójne.
A chcieliśmy czymś rozpocząć, ten bukalog, nie tylko suchymi recenzjami, więc myślę, że to był dobry pomysł, żebyśmy zrobili coś wspólnie, skoro wspólnie tworzymy ten portal. No i wzięliśmy na początek Ninę Majewską-Braun, autorkę z Poznania, tak żebyśmy mieli też blisko, wybraliśmy trochę, ale też dlatego, że z Niną Majewską-Braun Jerzy się zna osobiście. Przy okazji premiery jej książki Pod dwie twarze, związanej z Auschwitz. Tak?
Tak.
Tak, dobrze pamiętam. Natomiast ja chciałbym powiedzieć o serii książek, które ukazały się w wydawnictwie Burda Książki. Jest to seria, która dotyczy Klary. Może tak pokażę. Widać. Okej. Tylko dla dorosłych i tylko tu i teraz. To jest seria dwóch książek i mi zapadła w pamięć po pierwsze dlatego, że to jest obyczajówka z dużą ilością erotyki i dobrze napisana przede wszystkim. Ta erotyka nie jest wulgarna, jest wciągająca. Trochę też możemy zazdrościć bohaterce tego, co wyrabia z nią Ksawery, ale też to jest książka o tym, że nie wszystko, co może wydawać się w przeszłości bajką, we współczesności, będzie tą bajką nadal. Tym bardziej, że bohaterka Klara wędruje pomiędzy jednym wiekiem, a drugim dokładnie przenosi się do XIX wieku, a później wraca do XXI. Ci, którzy szukają obyczajówki z dużą dawką erotyki, to będą zadowoleni.
Tak, jeśli chodzi o Ninę Majewską-Braun, to poprosiliśmy ją o wywiad też dlatego, że znaliśmy różne jej książki. Maciej właśnie wspomnianą serię z Klarą, ja książki auschwitzowe, które mnie bardziej interesują i kilka ich się w tym roku ukazało, właśnie Dwie twarze i niedługo będzie kolejna, także ja ze swojej strony właśnie je mogę wam polecić. Pełen wywiad z Niną Majewską-Braun oczywiście znajdziecie w kartach, w rogu tutaj za Maciejem. Także możecie oczywiście po wysłuchaniu tego odcinka przejść tam i obejrzeć cały długi wywiad o książkach Niny, o jej twórczości.
To oczywiście wersja dla tych, którzy oglądają nas na YouTubie. Jeżeli nas słuchacie na Google Podcast albo na Spotify, to musicie nas wyszukać na bukalog.pl na przykład.
Ale link zostawimy też w opisie tego odcinka. Wszystkie materiały, o których będziemy mówić, znajdziecie w opisie, żeby było Wam łatwiej.
Czyli linków będzie sporo w tym opisie.
Tak jest. O czym możemy powiedzieć dalej? Myślę, że ten rok był też takim rokiem, gdzie ukazało się sporo książek obozowych w ogóle. Jeśli już jesteśmy przy Auschwitz, to możemy o tym wspomnieć. Sporo ich się pojawiło, wydawnictwa poszły w tym kierunku. Dużo różnych wspomnień. Ja chciałbym powiedzieć o tym, co wiele osób na pewno już zna, ale co zostało wznowione w tym roku. Moim zdaniem bardzo fortunnie i dobrze, że tak się stało, czyli trzy książki Seweryny Szmaglewskiej. Niewinni w Norymberdze, których recenzowałem w podcaście, Dymy nad Birkenau i Zapowiada się piękny dzień. Wiem, że jest już zapowiedziana też kolejna książka w tej serii, także wydawnictwo Pruszyński i Spółka, jeśli nie macie książek Seweryny Szmaglewskiej, a to jest totalny klasyk literatury obozowej, no to jest idealny moment na to, żeby zaopatrzyć się w tę pozycję.
To jeżeli jesteśmy przy literaturze obozowej, to przejdę do mojej kubki, nieco większej. Książka Miłość w Auschwitz Franceski Paci jest Wam znana, jeżeli słuchaliście poprzednie odcinki podcastu Bukowisko, ponieważ jest to miłość, która... Jest to historia prawdziwej miłości, która wydarzyła się w obozie. Niestety miłości tragicznej, krótkiej, pięknej, o Polaku i Żydówce, których uczucie było silniejsze od śmierci. Więc tę książkę Wam polecam z tego nurtu. Kolejną książką, która ukazała się w tym roku na polskim rynku wydawniczym nakładem wydawnictwa Kobiecego z kolei, jest to książka Mario Escobara, Dzieci Żółtej Gwiazdy. Ale to jeszcze nie wszystko związane z dziećmi, ponieważ Mały Oświęcim również się ukazał. Jest to książka mówiąca o dziecięcym obozie, który mieścił się w Łodzi. Kolejna obozowa książka wojenna to Dni długie jak lata Bogdana Bartnikowskiego. To jest ta książka, to jest wstrząsająca opowieść o wojnie, o przetrwaniu, o tym, w jaki sposób żyło się podczas wojny dzieciom i właśnie z perspektywy dziecka ta wojna jest opowiedziana. I na koniec książka, która przyszła jako ostatnia do mnie, to jest dziennik Reni Spiegel, Życie młodej dziewczyny w cieniu Holokaustu. Jeszcze jej nie czytałem, ale słyszałem, że jest świetna. I mam nadzieję, że niebawem w podcaście będę mógł Wam powiedzieć, co prawda nie już w 2020 roku, ale w 2021, choć tak jak mówię, już jest na rynku, świetnie jest wydana, bardzo fajnie się trzyma, faktycznie jakby się trzymał stary notes, stary dziennik.
Tak, bo to są prawdziwe dzienniki młodej dziewczyny odnalezione po latach. Ja też z ciekawością patrzę na tę książkę, też ją na pewno będę chciał przeczytać. Odkąd leży w domu, to mam na nią ochotę, ale jakoś dotąd na nią czy do niej nie trafiłem. Ale tak, wygląda rzeczywiście bardzo ciekawie. Jeśli ta tematyka Was interesuje, no to myślę, że to będzie coś dla Was. Ja przewędruję trochę w inne rejony, ale pozostanę przy wspomnieniach, dlatego że w tym roku sporo też książek górskich dobrych się ukazało. Przyniosłem sobie tutaj trzy, które się pojawiły, na które warto, myślę, popatrzeć. Pierwsza z nich to biografia Leszka Cichego, Gdyby to nie był Everest. Właściwie autobiografia, którą spisał Piotr Trybalski. Piotr ma niezwykły talent do pisania takich biografii, autobiografii i jedna z poprzednich, pisana z Piotrem Pustelnikiem, była świetna, ta również jest. 2020 był rokiem, w którym obchodziliśmy 40. rocznicę zimowego wejścia na Mount Everest właśnie w wykonaniu Leszka Cichego i Krzysztofa Wielickiego, więc jeśli ktoś górami się interesuje, no to te wspomnienia będą na pewno bardzo dobre. Druga książka, która ukazała się już pod koniec roku, ale dedykowana jest myślę szczególnie tym, którzy lubią chodzić po polskich górach, po Tatrach, Pięć Stawów, czyli Dom bez adresu. Beata Sabała-Zielińska, dziennikarka, opisuje historię schroniska w Dolinie Pięciu Stawów, najsłynniejszego tatrzańskiego schroniska i rodziny, która tam mieszka, jej niezwykłego życia, tego jak opiekuje się tym schroniskiem, właśnie domem bez adresu, do którego trudno trafić. Dobra, wartościowa, rzetelna, tak jak książki Beaty Sabały-Zielińskiej zazwyczaj. Bardzo wartościowa pozycja. No i ostatnia, trzecia, to przepiękny album, który... Przepraszam, rozproszyłem się na chwilę spadającym mikrofonem przede mną, ale przepiękny album, który zachwyci no nie tylko tych, którzy lubią chodzić po górach, tych, którzy lubią czytać o nich i oglądać przepiękne ilustracje. Zdobywcy, ludzie, szczyty, wyprawy. Mogę go nawet otworzyć na losowej stronie, bo myślę, że jest tak ładny, że nigdy dość go przeglądać. Dużo infografik, dużo informacji, wiele biogramów znanych wspinaczy, himalaistów, alpinistów, bardzo dużo informacji, no i przepiękne, przepiękne wydanie, które ozdobi waszą półkę. Również recenzja tej książki razem ze zdjęciami znajduje się na naszej stronie. Jeśli ktoś chce zobaczyć i poczytać więcej, no to odsyłamy was tam.
Tych albumów się pojawiło kilka na polskim rynku wydawniczym. Nie wszystkie mieliśmy okazję zobaczyć, nie wszystkie mieliśmy okazję recenzować, bo też nie chcieliśmy was zarzucić tymi albumami, ale też chciałbym, żebyś przeszedł do Kosmosu, bo to jest kolejny album, który był świetny, ale zupełnie inny tematycznie.
Album, a właściwie tutaj już mamy naprawdę dużo treści, powiedziałbym, że to bardziej bogato ilustrowana książka, jak widzicie sporo tutaj jest tekstu. Książka, która opowiada o historii kosmosu, ale też życia na Ziemi, odkryć, podróży w kosmos. No, szalenie ciekawa, spisana przez żonę Carla Sagana, która no, naprawdę wie, o czym pisze i kontynuuje dorobek swojego męża. I ta książka jest właśnie tego owocem, także jeśli interesujecie się odkryciami geograficznymi, kosmicznymi, no i lubicie mieć ładne książki na półce, to myślę, że Kosmos, możliwe światy, tak jest podtytuł, będzie też idealny.
Mówiłeś o książkach związanych z wspomnieniami, jeżeli chodzi o góry. No to ja przejdę może do biografii. Tyrmand, pisarz o białych oczach, Marcela Woźniaka, to jest książka, którą również znacie i o której za wiele nie trzeba mówić. Na pewno jest to książka warta przeczytania dla tych, którzy Tyrmanda nigdy nie znali. Żadnych informacji o nim nie posiadali. Kompletnie nic. Słyszeli Tyrmand i może wiedzieli tylko tyle, że to jest pisarz. Niestety ja do takich osób należałem, bo mi w szkole nikt o tej osobie nie powiedział. Nie wiem jak tobie.
Ja coś chyba mówiłem na rozszerzonym języku polskim, ale też nic nie czytaliśmy, także...
A szkoda, bo stron naprawdę, których Marcel napisał, jest prawie 500, a podąża się za nim jak za dobrym przewodnikiem, tak jakbyśmy w sumie byli o krok za Tyrmandem, podążali za nim i, no i obserwowali go trochę z ukrycia. Kolejną książką, którą chciałbym polecić, to są Szramy. To już jest literatura faktu. Książka, która mówi o psychiatrii dziecięcej w Polsce, o tym, w jakim jest stanie. Oczywiście na przykładzie dwóch, maksymalnie trzech zakładów psychiatrii, właściwie szpitali psychiatrycznych dla dzieci, oddziałów psychiatrycznych. O tej książce rozmawialiśmy też prywatnie, bo trochę też zwróciłeś uwagę na to, że trudno jest budować obraz całej psychiatrii na właśnie podstawie dwóch czy trzech oddziałów, które są typowo takie, w których się coś złego dzieje. To był tylko przez chwilę wspomniany jeden, który jest dobrym oddziałem i... No i trochę trudno sobie obraz na ten temat zbudować, ale niemniej jednak warto wiedzieć, że takie rzeczy się dzieją. I będą...
Tak, wtrąciłbym ci się, bo mówisz o literaturze faktu, a ja tutaj mam pozycję idealną, żeby ci przerwać, więc...
Dobrze.
Nie wiem, czy
mam... A to będzie literatura faktu?
Tak.
Dobrze.
Tak, to będzie literatura faktu, dlatego że w tym roku zaczęła się też ukazywać nowa seria wydawnictwa poznańskiego, które obaj bardzo lubimy. Seria Zrozum. Jak dotąd ukazało się w niej 5 pozycji. Ja trzymam akurat pierwszą z nich, Jennifer Wright, Co nas nie zabije, największe plagi w historii ludzkości, która idealnie wpisała się w ten rok i zapoczątkowała serię. Ale jest tutaj jeszcze kilka innych pozycji. Jedna z nich dotyczy genetyki, jedna z nich dotyczy właśnie wspomnianej przez ciebie przed chwilą psychiatrii i historii psychiatrii jako czarnej owcy medycyny, taki jest tytuł. W każdym razie seria bardzo wartościowa, pisana przez specjalistów z całego świata w danych obszarach. Jest książek na razie 5, są już zapowiedziane kolejne. Jeżeli lubicie literaturę faktu i literaturę popularno-naukową, no to myślę, że na tę serię również powinniście zwrócić uwagę. Już ci oddaję głos.
Ja jeszcze tylko przez chwilę zostanę w literaturze faktu. To właściwie jest reportaż o sprawie z Trójmiasta. Jest to historia Krystka i Zatoki Sztuki, czyli miejsca, gdzie dochodziło do przestępstw na tle seksualnym, jeżeli chodzi o nastoletnie dziewczyny. Zdarzało się, że poniżej 15 roku życia. Łowca nastolatek Mikołaja Podolskiego. Jest to książka, która ukazała się na jesieni. I bardzo szczegółowo opisał autor całe śledztwo, które przeprowadził na własną rękę, bo autor jest dziennikarzem i tak naprawdę od niego wszystko się zaczęło. To dzięki jego ustaleniom później zajęły się tym ogólnopolskie media, zajęła się w ogóle prokuratura sprawą Krystka. No i tu mamy bardzo szczegółowo przedstawione historie nie tylko Anait, czyli tej dziewczynki, od której wszystko się zaczęło medialnie, ale też poprzednie ofiary tego człowieka i to, jakim człowiekiem okazał się Krystek, nie tylko pod względem wykorzystywania seksualnego. Książka, do której chciałbym wrócić jeszcze, bo to pierwszej połowy tego roku, czyli Dzień Kobiet Gabrieli Gargaś. Książka, jak przystało na tą autorkę, pełna emocji, ale też różnych kobiet. Tu mamy akurat do czynienia z trzema pokoleniami, z córką, matką i babką. I każda z nich niesie w sobie pewną prawdę, ale też nie wszystkie wyjdą z tej wspólnej historii cało. I ostatnia ode mnie to książka, która całkiem niedawno również była w podcaście i w audycji i na Bukalogu też już się pojawiła. Jest to Cymanowski chłód Magdaleny Witkiewicz i Stefana Dardy. To druga część. Pierwszej jeszcze nie czytałem, ale dostałem w prezencie i przeczytam. Dziękuję gwiazdorzem. Ta książka jest mieszanką obyczajówki, thrillera, trochę też horroru, dużo tu duchów, ale też to, co najfajniejsze dla mnie, to specyficzny klimat, który panuje w Cymanach, a mianowicie wszędzie jest jeszcze jesień i nawet może świeci słońce, a w Cymanach w jedną noc zaczyna padać śnieg i robi się naprawdę zimno i wtedy też pojawiają się różne stwory.
To brzmi fajnie i ta miniseria, no na razie dwa tomy, też mnie interesuje już od pierwszej części, także myślę, że w przyszłym roku może też po nią sięgnę.
A co ciekawe zdradzę, bo to mi zdradziła Magdalena Witkiewicz, to
na którą wywiad od wczoraj możecie zobaczyć na stronie bukalog.pl.
A akurat tego wywiadu nie ma, bo to było poza kamerą.
Ale warto obejrzeć.
Tak, warto obejrzeć. Ale ta ciekawostka jest taka, że to zdjęcie, które jest na drugim tomie, czyli tym, który trzymam w ręku w śnieżnej wersji, to jest to samo zdjęcie z pierwszego tomu, tylko grafik domalował ten śnieg. Szapoba na grafika. Naprawdę, patrząc na pierwszą okładkę, było trudno ten śnieg umieścić tak, żeby wyglądał realistycznie, a wygląda bardzo realistycznie.
To prawda. Skoro ty wróciłeś z Dniem Kobiet do pierwszego półrocza, to i ja wrócę. Jedną zdecydowanie z najlepszych książek i też odkrytą przeze mnie po wielu latach, jaką przeczytałem w tym roku, jest Opowieść Podręcznej i Testamenty, których tutaj nie mam, bo pożyczyłem, a to są dwie części tej samej serii, które recenzowałem w pierwszym odcinku podcastu, jeszcze magazynu z książkami, w lutym. No, co ja wam będę mówić? Fantastyczna książka Margaret Atwood, a zwłaszcza Opowieści Podręcznej, chyba nikomu nie trzeba polecać. Mam wrażenie, że jestem ostatnią osobą na ziemi, która ją przeczytała po prostu. ale bardzo się cieszę, że w końcu to zrobiłem. Książka, no cóż, szalenie aktualna, poruszająca, mocna. Myślę, że powinniśmy ją znać, no bo niestety to, co się tutaj dzieje, obserwujemy ciągle na co dzień wokół nas. Na koniec zostawiłem najlepszą książkę, moim zdaniem, jaką przeczytałem w tym roku, która towarzyszyła mi przez wszystkie miesiące tak naprawdę 2020, od marca do teraz, bo skończyłem ją w ubiegłym tygodniu, ostatnie zdania. Wierzyliśmy jak nikt, Rebeki McKay. To jest najlepsza książka magazynu Książki w tym roku i ja się z tym wyborem zgadzam. Owszem, niektórzy mówią, że konstrukcyjnie, językowo jest dosyć prosta i to jest prawda, ale jest przy tym tak poruszająca i opowiada tak ważną historię, rozgrywa się na dwóch planach czasowych, ale ten chyba ważniejszy i o którym częściej się mówi w latach 80. w Chicago podczas epidemii AIDS, pokazuje, że my jako ludzie przez te 40 lat absolutnie niczego się nie nauczyliśmy, niczego. I sceny, które są tutaj opisane, mogłyby się rozgrywać w Polsce 4-5 miesięcy temu i nikogo by to nie zdziwiło. Słowo w słowo. Także książka na mnie zrobiła wielkie wrażenie i emocjonalnie była dla mnie tak trudna i poruszająca, że uznaję ją za dla siebie najlepszą. I jednocześnie jako pierwszą zrecenzuję ją w 2021 roku i wtedy więcej o niej też będziecie mogli usłyszeć.
To wszystko, co przygotowaliśmy w tym wydaniu naszego podcastu Bukowisko.
Jakie plany na 2021 rok?
Mniej pracować, więcej zarabiać.
O, fajnie.
I więcej czytać.
Fajnie. To ja myślałem tylko o więcej czytać, ale jak tak mówisz, to w sumie się zgadzam. Też chcę więcej zarabiać i mniej pracować. Dla mnie plany tak, najpierw skończyć magisterkę, a potem więcej czytać. Mamy nadzieję, że będziemy dostarczać Wam dalej inspiracji książkowych, że portal będzie się rozwijał, że nasze współprace, znajomości będą się rozwijały, że wreszcie pojedziemy na targi i spotkamy się z ludźmi. Bardzo byśmy sobie i Wam tego życzyli.
A to jak mówisz o magisterce, to ja bym chciał jeszcze powiedzieć do pani Celine Dion, żeby nie odwoływała koncertu w czerwcu na Cyprze, bo już raz przełożyła, więc pamiętamy.
Tak. Więc mamy nadzieję też polecieć na Cypr i usłyszeć Celine Dion.
Chociaż na koncert.
Mamy nadzieję, że te wszystkie plany się spełnią. Mamy nadzieję, że Wasze plany się też spełnią. I będziemy słyszeć się dalej co tydzień we wtorkowe wieczory, popołudnia.
Albo i przez cały tydzień.
Albo i przez cały tydzień. W audycji, podcaście, na kanale, na stronie, na Instagramie, Facebooku, właściwie Instagramach i Facebookach.
No i potem jeszcze niebawem też można już powoli tam odhaczyć, obserwować, coś robić na TikToku.
To już domena Macieja, ja się w to nie włączam, ale tak. Bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie i dzisiaj wyjątkowo również oglądanie. Oczywiście zapraszamy do dzielenia się swoimi najlepszymi książkami 2020 roku. I byli z Wami jak zawsze
Maciej Januchowski
i Jerzy Bandel.
Cześć! Cześć.
Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.